Jako chrześcijanie mamy poważny obowiązek, żeby wytrwać w wierze. Drugi list do Tymoteusza od 11 do 13 wersetu mówi tak. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Mamy obowiązek wytrwać na drodze wiary. Może się to wiązać z samozaparciem. Czytamy w wersecie 3. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powoła. A więc samozaparcie. Czytamy nawet, że jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Wiemy, że sportowiec nie może sobie pozwalać na obiadanie się, na jedzenie byle czego, na picie alkoholu, na uczestniczenie w jakichś podejrzanych imprezach, musi dbać o kondycję. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rolnik ciężko się trudzi, żeby zdobyć plony. I my jako chrześcijanie musimy też być gotowi do samozaparcia, żeby mieć w centrum, mimo tych wszystkich obowiązków, jakie mamy, czy zawodowych, czy rodzinnych, mieć w centrum Chrystusa. W centrum mieć Boga Ojca, w centrum mieć Jego Królestwo. Myśleć już, że będziemy królować z Chrystusem, bo jeszcze dzisiaj nie królujemy. Mamy wraz z Nim dostąpić wielkiej chwały. To jest coś niesamowitego. I jeśli zaprzemy się Pana Jezusa, On się nas zaprze. A jak to rozumieć, że jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może? To znaczy, On nie może zaprzeć się samego siebie. On pozostaje wierny sobie, swojej świętości. I On zaprze się nas. On nie może być wierny wobec kogoś, kto jest niewierny wobec Niego całkowicie. On jest wierny wobec tych, którzy upadają, kiedy załamujemy się, kiedy znosimy różne kryzysy wiary. On nas nie opuści tak łatwo. To w niektórych sektach tak szybko głosi się, że Bóg człowieka opuści, żeby utrzymać strach u członków. Bóg tak nie opuszcza, On nie rezygnuje z nas. List do Filipian 1, rozdział, werset 6 mówi, że ten, który w nas rozpoczął dobre dzieło, on będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Natomiast od kogo się odwróci? Od tych, którzy odstąpią od wiary, jak czytaliśmy dzisiaj. Którzy zdecydowanie odpadają od Boga i trwają w tym do końca. Bo są też tacy, którzy upadają, ale wracają. I mamy poważne zobowiązanie, żeby wytrwać do końca w wierze. A nie będzie to łatwe. Drugi list do Tymoteusza jest nam na pewno dobrze znany od 3 rozdziału, który mówi, 3 rozdział od 1 wersetu, że nastąpią czasy krytyczne w dniach ostatecznych. Ciężkie chwile. Dlaczego? Bo ludzie mieli mieć źle ukierunkowaną miłość. Mieli samych siebie lubić. Mieli lubić pieniądze, czyli chciwi i dobra materialne. Mieli nienawidzieć dobra, czyli nie miłować dobra. I mieli też miłować bardziej przyjemności niż Boga. Czyli niewłaściwą miłość mieli ludzie mieć. Do siebie, do dóbr materialnych, do rozkoszy. Tu jeszcze więcej cech, nie będziemy się nimi zajmować. Efekt tego miał być taki, że mieli jedynie zachowywać pozory pobożności, a wyprzeć się tego, co jest jej siłą. A jej siłą jest uświęcenie życia człowieka. Jej siłą jest to, że człowiek naprawdę żyje po Bożemu. Znałem pastora Roba Briarsa, dzięki któremu zresztą poznałem moją obecną żonę, bo on zorganizował taki wyjazd do Anglii, gdzie się poznaliśmy, który był wielokrotnie dla mnie zbudowaniem. I pastor Rob Briars razem z swoją żoną Lorną przeżyli pewien, można powiedzieć, taki dramat, bo syn im odpadł od chrześcijaństwa, od nich się odwrócił i gdzieś tam zamieszkał sobie z dziewczyną. Przeżyli to bardzo, ale ten syn wrócił. Ten syn wrócił, wrócił do Boga, wrócił do nich i powiedział, dlaczego wrócił. Ja was od dzieciństwa, rodzice, obserwowałem, że jak wy śpiewaliście, jak wy się modliliście, to było takie prawdziwe. Ja wiedziałem, że to jest prawda, że wy naprawdę wierzycie w tego Jezusa. Ja widziałem, że w tym nie ma żadnego udawania. I wiedział, że ma do czego wrócić i wrócił. Wejrzał w siebie jak syn marnotrawny i wrócił. Bo widział, że u tych rodziców nie ma pozoru pobożności, że są autentyczni. I Paweł pisze smutną rzecz. Również tych się wystrzegaj. Tacy ludzie byli już w kościele w pierwszym wieku. Niektórzy, którzy zachowywali pozór pobożności. Jeszcze drastyczniej Paweł opisał ich w liście do Tytusa. A tacy ludzie byli w kościele. Pierwszy rozdział, werset 16. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. Może się zdarzyć, że nawet w kościołach ewangelicznych, gdzie jednak jest to sito na początku, to nawrócenie i bracia się upewniają, czy jest świadectwo nawrócenia, dopiero potem dopuszczają do chrztu. Też obserwują danego człowieka, czy on zdradza swoim życiem dowody, że jest nawrócony. Ale nawet w takich kościołach może się zdarzyć, że ktoś okaże się obłudnikiem. Czy to może troszkę zrobił zbyt dobre wrażenie na początku, a nie był szczerze od początku nawrócony, czy potem gdzieś oddalił się od Boga. Tacy ludzie mogą być. Stąd nie zawsze jest łatwo trwać. Paweł mówi, że najwięcej wycierpiał od fałszywych braci. I mówi, że z nich wywodzili się ci, którzy wdzierali się do domów i usidlali niektóre kobiety słabego charakteru, które jakoś nie mogły upewnić się, co jest prawdą. Także zadanie trwania w wierze może być trochę trudne ze względu na to, że ludzie mogą być coraz gorsi wokół nas, a nawet i w kościele mogą być problemy, coraz większe z niektórymi ludźmi. Dlatego potrzebujemy jednak w kościele dobrych wzorców. Paweł pisze od 10 wersetu, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Potrzebujemy w kościele na pewno Słowa Bożego, Ducha Świętego, ale potrzebne są też dobre wzorce. Potrzebni są bracia, którzy dają dobre świadectwo, tak jak Paweł, ale też i siostry. Każdy, kto daje dobry przykład, jest mile widziany. To nam pomaga trwać. I Paweł mówi o swojej nauce i zaraz mówi o sposobie życia. To, że Paweł miał zdrową naukę, przejawiało się przede wszystkim w jego sposobie życia. Że żył we właściwy sposób i był gotów też znosić różne cierpienia dla Chrystusa. W kościele musi być głoszone czyste Słowo Boże. Ściśle trzeba się trzymać Słowa Bożego. Paweł zachęca Tymoteusza, przypomina mu, że od dzieciństwa zna Pisma Święte, które mogą go obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jak mówi werset 15. Więc Słowo Boże musi być doceniane, a w centrum jego jest Ewangelia o wierze w Jezusa Chrystusa. Żebyśmy naprawdę byli dojrzałymi chrześcijanami, żebyśmy nie popełniali takich pomyłek, jak niektórzy nasi bracia i siostry, to musimy przepoić wręcz nasz sposób myślenia, odczuwania Słowem Bożym. Bo problemy, jakie czasem wierzący ludzie popełniają, biorą się z nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Bardzo często. Że czegoś ktoś nie rozumie, usłyszał raczej gdzieś od kogoś inną wersję, na kimś się wzorował, albo gdzieś tam coś przeczytał, ale nie według Słowa Bożego, albo naśladuje jakiś popularny zwyczaj ze społeczeństwa. I to jest na pewno ważne zobowiązanie, żebyśmy trwali w wierze pomimo trudnych czasów i doceniali Słowo Boże, że z Niego możemy czerpać mądrość. Można czerpać wspaniałe wskazówki. I tutaj czwarty rozdział mówi o poważnym zobowiązaniu dla przewodników w kościele. Czytam tutaj tak. Od pierwszego wersetu. Błagam Cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się i na Jego królestwo. Głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę. Upominaj, karci, zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością. Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę, wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się ku baśniom. A Ty czuwaj nad wszystkim, znoś cierpliwie przeciwności, wykonaj dzieło ewangelisty, wypełnij swoją posługę. W kościele, drodzy, musi być przede wszystkim głoszone niesfałszowane słowo, w duchu oczywiście cierpliwości, umiejętnie też wykładane. Jeśli Tymoteusz musiał czasami napomnieć, to miał też wyłożyć, dlaczego Bóg tego wymaga, dlaczego coś jest dobre, dlaczego coś jest złe według Boga, jeżeli Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Musiał umiejętnie to wyłożyć. I dzisiaj w niektórych kościołach zanika ważność kazania. Niedawno zaprzyjaźniony brat był na nabożeństwie, podczas którego długie to było nabożeństwo, ale był występ i rapera i bardzo dużo muzyki było, a gościnny brat, który jest znakomitym mówcą, 15 minut mu dano na kazanie. Uważam, że ten zbór dużo stracił. Ja nie mówię, żebyśmy przesadzali i nie wiadomo jak długie kazania mieli, bo są też bracia, którzy potrafią z miejsca półtorej godziny mówić. Może mają dużo do powiedzenia, ale rzecz nie w długości, bo ja znam jednego brata, który bardzo długo mówił, ale dlatego, że nie był starannie przygotowany. Rzecz w tym, że ludzie nieraz szukają łatwej nauki. Słowo Boże, żeby słuchać, trzeba pewnego wysiłku, skupienia. I tutaj kaznodzieja musi być też gotowy cierpieć dla Ewangelii. Bo jeśli będzie głosił to, co ucho łechce, to, co sklebia ludzkim upodobaniom, no to na pewno będzie miał zwolenników, ale musi być gotowy głosić prawdę, choćby się ona nie podobała. Wspominałem tu w rozmowie z bratem podczas przerwy o Johnie Piperze. Jest to taki znany pastor, przełożony dużego zboru w Stanach, autor wielu książek. Pewnego razu podeszła do niego pewna chrześcijanka i powiedziała: wiesz bracie, ja żyję w niemoralnym związku, ale myślę, że nic złego ze mną nie będzie. Dlaczego tak myślisz? Zapytał brat John Piper. Bo mój pastor mnie nauczył, że jak raz wyznałem Jezusa, to już mi nic nie grozi. Powiedział jej: ty idziesz do piekła, ty idziesz na zatracenie. Tak mówisz, bracie? Tak. Biblia mówi, że cudzołożnicy, rozpustnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ta kobieta tak się wstrząsnęła, że uregulowała swoje życie i potem regularnie wysyłała mu pocztówki, korespondencje z wdzięcznością za to, że on ją uratował. On miał odwagę powiedzieć jej prawdę. Pastor nieraz nie ma łatwego zadania powiedzieć komuś prawdę. Ja znam pastora takiego Józefa. Byłem osobiście świadkiem, jak pewien człowiek próbujący wejść w niemoralny związek rozmawiał z Józefem i Józef powiedział mu: człowieku, ratuj swoją duszę. Powiedział z takim naprawdę troską pasterza. Pastor musi mieć odwagę głosić całą prawdę. Tak jak Paweł powiedział, dlaczego nie był winien niczyjej krwi, to znaczy nie ponosił odpowiedzialności za czyjeś życie, za czyjeś zbawienie. Zobaczmy, dlaczego tak powiedział. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 26 i 27 werset. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej, a inny przekład mówi: od głoszenia wam wszelkiej rady Bożej. On niczego nie pominął, co było konieczne dla tych ludzi. I pastor czy starszy nie powinien tego unikać. I my jako rodzice też nie powinniśmy, bo czasami chcemy może oszczędzić nasze dzieci. Też trzeba powiedzieć gorzką prawdę, łagodnie, w duchu miłości, pomodlić się, jak to zrobić, ale powiedzieć. Też jeśli głosimy, mamy sympatyków, nie próbujmy ich za wszelką cenę prowadzić do Kościoła, za cenę też prawdy Ewangelii, żeby tylko nas więcej było. Drodzy, nie na tym polega. Są dzisiaj kościoły, które próbują, żeby nagromadzić jak najwięcej ludzi. To nie o to chodzi. Można wiele atrakcji dla ludzi stworzyć, ale chodzi o to, że nie ma innej drogi jak przez wąską bramę. A żeby przejść przez wąską bramę, trzeba, jak ktoś kiedyś powiedział, schylić kark, trzeba paść na kolana, zapłakać nad swoim stanem, stwierdzić, kim jestem wobec Boga. I przyjąć ratunek w Jezusie Chrystusie. I odwrócić się od grzechu. Nie ma innej drogi. Prosta, stara, dobra Ewangelia się nie zmieniła. My możemy śpiewać pieśni nowego stylu, nie zawsze z pielgrzyma, ale Ewangelia jest ciągle taka sama. I ona się nie zmienia. Apostoł Paweł jednak był świadom, że niedługo umrze. I drugi list do Tymoteusza, drodzy, on był pisany gdzieś koło 67 roku. Już Paweł niedługo miał być stracony przez Nerona, czy nawet jeszcze później niektórzy datują, gdzie było blisko tych prześladowań. I Paweł doświadczył przykrości. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, mówi werset 10, 4 rozdziału. W wersecie 16 mówi, że wszyscy mnie opuścili w pierwszej obronie. Nikogo przy mnie nie było. Zostawili go nawet chrześcijanie. Ci w Rzymie nie przyszli na jego rozprawę, chrześcijanie z Rzymu. Czasami może tak być, że nawet ludzie nas zawiodą. Niektórzy może nawet opuszczą Kościół. Ale nie bądźmy tymi, którzy się wycofują. Paweł mówi, kto go wsparł? Pan stał przy mnie i dodał mi sił, werset 17 mówi, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. I aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. I mówi, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. On polegał na Panu Jezusie, że On go wyrwie z wszelkiego nieszczęścia. I drodzy, musimy mieć mocne korzenie w Chrystusie, żeby przetrwać najróżniejsze kryzysy w naszym życiu. Musimy mieć Boga za skałę, bo różne doświadczenia mogą nas jeszcze w życiu spotkać. Czy to utrata pracy, czy to choroba, czy choroba kogoś bliskiego, czy śmierć dziecka, czy śmierć współmałżonka. Różne rzeczy. I nie zawsze będzie uzdrowienie. Zobaczmy, co Paweł mówi w 4 rozdziale, w wersecie 20. A chorego Trofima zostawiłem w Milecie. Zobaczmy, Paweł go nie uzdrowił. Pierwszy liście do Tymoteusza 5:23 zalecał Tymoteuszowi używanie wina ze względu na to, że miał problemy z żołądkiem. Nie zawsze Bóg uzdrawia. Mamy się modlić o uzdrowienie, mamy przywołać starszych zboru, kiedy chorujemy. Ale mogą być sytuacje, gdzie Bóg nie uzdrowi. I co wtedy zrobimy? Czy będziemy polegać na Panu, że nas mimo wszystko przeprowadzi przez życie i zachowa w swojej łasce? Potrzebujemy też ludzi. Paweł mówi, tylko Łukasz jest ze mną. 11 werset. Chociaż był takim mężem Bożym polegającym na Panu, ale wiedział, że potrzebuje innych ludzi. Mówi, Łukasz jest ze mną. Łukasz, umiłowany lekarz, jak go gdzie indziej nazwał. Mówi, weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebne do posługiwania. Taki mąż Boży mówi, żeby przyprowadzić tego Jana Marka, z którego kiedyś zrezygnował w służbie, bo zawiódł, tak? I nie chciał go wziąć, kiedy z Barnabą się poróżnił właśnie na tym tle. Wziął Sylasa, o ile dobrze sobie przypominam. Więc jednak potrzebował też i ludzi. Choć tak polegał na Panu, i my też potrzebujemy innych ludzi. Potrzebował też tego, co jest potrzebne dla ciała, ale i dla ducha. Mówi w wersecie 13. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz. Zima się zbliżała, chciał mieć okrycie. Kiedyś pewna chrześcijanka mi powiedziała, nie masz wiary, ty nie masz wiary. Bo powiedziałam jej, jak jesteś taka trochę może nerwowa, taka pobudzona, może byś zażywała magnez z witaminą B6. Ona uznała, że ja nie mam wiary, bo ona jest, bo człowiek jest czystym duchem, jakby według niej chyba, nie? Ale tak duchowo ujmowała człowieka. Ale człowiek też jest jednak ciało. Jesteśmy całością psychofizyczną i pamiętajmy, że celem zbawienia jest zbawienie całego człowieka, nie tylko duszy. My będziemy zmartwychwstały, chwalebnych ciała, ale to będzie cała kompozycja, cały człowiek, kompletne ciało i dusza razem. I my dzisiaj też jesteśmy zależni od odpowiedniego wysypiania się, od tego, żeby od czasu do czasu gdzieś odpocząć, może wyjechać na chwilę. Pan Jezus, taki Syn Boży, powiedział uczniom, idźcie na bok i odpocznijcie nieco. Bo ciągle przychodzili ludzie i ich tam angażowali. Więc trzeba dbać też o ciało. I Paweł, taki mąż Boży, taki charyzmatyk, można powiedzieć, u którego znamiona apostoła były aż niesamowite. Jednak on zadbał o ciało. Ale dbał i o ducha. Mówi, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy, tak? Dbał o księgi, żeby mieć księgi. Najwyraźniej chyba Słowo Boże, bo wtedy nie było Biblii w jednym tomie, jak my mamy, my jesteśmy ubłogosławieni. Mamy w różnych przekładach Biblię, książki chrześcijańskie, różne komentarze, dużo tego wszystkiego jest. Więc skorzystajmy z tych dobrych rzeczy. Są środki pomocowe, które pozwolą nam wypełnić nasze zobowiązanie wobec Boga, wytrwać, pastorom też służyć. Także, drodzy, widzimy, że mamy poważne zobowiązanie, żeby wytrwać, żeby być wiernym Słowu Bożemu, ale mamy też środki pomocowe. Przede wszystkim Pan. Pan obiecuje, że przeprowadzi nas przez najróżniejsze doświadczenia, że wyrwie nas ze wszystkiego złego, że zachowa dla swego królestwa. Cudowną prawdą Bożą jest to, że Bóg jest w stanie nas zachować do końca. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że nikt nie jest w stanie wydrzeć owiec z Jego ręki. A list do Rzymian mówi, że żadne stworzenie, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Ale korzystajmy ze środków pomocowych, korzystajmy ze Słowa Bożego, dbajmy też o zdrowie w takiej rozsądnej mierze, nie jakiejś przesadnej. Korzystajmy ze zbudowania z innych ludzi. Paweł, taki charyzmatyk, taki mąż Boży, ale pragnął spotkania, wiecie, przede wszystkim z kim? Z Tymoteuszem, ze swoim umiłowanym uczniem, współpracownikiem. Chciał się z nim spotkać. Jeszcze przed śmiercią go zobaczyć. Czyli był jak najbardziej taki ludzki ten Paweł. Potrzebował też innych ludzi. I my jak najbardziej jesteśmy. I potrzebujemy innych ludzi. I bądźmy dla siebie zbudowaniem w naszej społeczności. Bądźmy prawdziwie braćmi i siostrami. Jest taka Jest taka mądra myśl w pieśni pewnej katolickiej, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Prawda, że to jest fajna myśl, budująca myśl. A co Słowo Boże mówi? Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I drodzy bracia i siostry, dziękuję wam, że zaprosiliście mnie. Dziękuję szczególnie bratu Krzysztofowi, że mogłem tak może mówić o rzeczach znanych, ale przypomnieć wam niektóre myśli ze Słowa Bożego. I chciałbym wam powiedzieć, że najsłabszy brat czy siostra jest w stanie wytrwać w wierze do końca. Chcę podzielić się świadectwem. Zmarł mój przyjaciel 31 października, serdeczny przyjaciel Marian, bo nagle zmarł w wieku 60 lat. I to był nasz brat, który miał trudną drogę. Przez 25 lat, zanim się nawrócił, borykał się z alkoholizmem i nie mógł sobie z nim poradzić. Pewnego razu próbował popełnić samobójstwo, ciął się. Innego razu podlał się rozpuszczalnikiem, podpalił się. Ale gdy wezwał z wiarą Chrystusa, posłyszał Ewangelię i przyjął to w końcu do serca, w zaciszu swojego mieszkania wezwał z wiarą Chrystusa, w jednej chwili ostatecznie raz na zawsze został uwolniony od alkoholizmu. I on nie miał łatwego życia, miał różne przykrości, bardzo ciężkie próby na niego i chwilami spadały, i chwilami był taki na pograniczu zwątpienia. Nie był mocny, ale ja się modliłem za tego mojego przyjaciela, żeby miał chociaż tak małą wiarę, ale tak silną, na tyle silną, żeby wytrwał do końca w wierze, żeby chociaż taką wiarę miał. I chociaż miał chwilę zwątpienia, że trudno mi się z nim rozmawiało chwilami, był słaby chwilami duchowo, starałem się być zawsze dla niego przyjacielem. Zawsze być życzliwym, nie osądzać, zawsze mu jakąś dobrą książkę chrześcijańską podsunąć, jakieś kazanie, a miał duży zbiór tego. I powiem wam, drodzy, ostatni czas swego życia przed śmiercią bardzo dobrze przeżył z Bogiem. Biblię sobie nawet wziął do pracy, tam gdzie był stróżem, takim w ochronie pracował. Inaczej myślał. Bóg wysłuchał tą moją modlitwę. Ja byłem takim jego trochę duchowym opiekunem. I ten brat wytrwał. Wierzę, że jest już u Pana. Miał przepiękny pogrzeb. On bardzo gromadził dużo literatury chrześcijańskiej, różnych kazań. I brat Tadeusz Tołwiński wygłosił takie przemówienie na jego pogrzebie. Mówił: ludzie w świecie gromadzą wiele rzeczy, również bezwartościowych rzeczy. A brat Marian gromadził to, co jest cenne. I dziękuję Bogu i chciałbym wam tym przykładem podać, że nawet dość słaby, jeśli będziemy się wzajemnie wspierać, my tak naprawdę, każdy z nas jest słaby o własnych siłach, tak biorąc jako człowiek. My możemy być mocni jedynie w Chrystusie, jedynie trwając w łasce. I kiedy jesteśmy szczerzy wobec siebie i wobec innych, przyznajmy, że potrzebujemy innych, potrzebujemy Kościoła, potrzebujemy takiej wyrozumiałości, takiej życzliwości, miłości chrześcijańskiej. I myślę, najlepsze, co możemy na koniec zrobić, to byśmy się wspólnie pomodlili.